Boże Słowo składa się, jak wiecie, z 66 ksiąg, które... zgadnijcie, ile osób pisało te 66 ksiąg. 40 osób. Ale inną odpowiedzią, jeszcze jest inna odpowiedź. Jedna osoba. Bo te księgi zostały natchnione przez Ducha Świętego. Amen. A w jakim rozciągłości czasowej to się działo? 1600 lat. To jest 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. I wiecie, no myślę, że patrząc na to, że to jest 1600 lat i 40 autorów i że to wszystko się trzyma razem jako jedna całość, to jest cud. Amen. To jest cud, że Biblia jest cudem z tego punktu widzenia, kiedy się przeanalizuje, że tyle osób, różnych osób, bo to byli rybacy, to byli królowie, to byli prorocy, różni ludzie z różnym fachem i tak dalej. I to wszystko stanowi całość, to jest naprawdę cud. I że to jest spójne i możemy z tego korzystać. Ale to też właśnie pokazuje, że Biblia tak naprawdę to miała jednego autora. Bo bez Ducha Świętego, z takimi różnymi perypetiami, jakie ludzie, autorzy przechodzili i takich wielu ich było, nie mogłaby powstać. Dzięki Bogu za Słowo Boże. Też dlatego w Piśmie Świętym, w Biblii jest 3800 razy napisane Bóg powiedział. 3800 razy, no nie? I otwórzmy drugi list od Tymoteusza, znany fragment, trzeci rozdział, 16, 17 z reguły też czytamy, że Pismo Święte mówi tam, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ale chciałbym się skupić na tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Greckie słowo tutaj użyte to jest tneopneustos i to oznacza posiadające oddech Boga. Czyli Bóg tchnął w te słowa, tchnął jak one powstawały, miał w tym udział, kiedy autorzy pisali i zostało to pismo, pisma zostały wszystkie natchnione. Ja już pomijam, nie będziemy tego dzisiaj rozważać, to pewnie na szkołach biblijnych i w seminariach teologicznych rozważa się, jak powstawał kanon Pisma Świętego. Czemu nie 66, a nie czemu nie 68 ksiąg albo 72? Jak powiedzmy, jest to w innym kościele, gdzie księgi deuterokanoniczne są dołączone do kanonu, tak? Ale o tym nie będziemy rozmawiać. Jest to 66 ksiąg, które do III wieku zostały ustalone. Do III wieku przed naszą erą cały Stary Testament, a gdzieś do III wieku nowej ery Nowy Testament. I to wszystko wchodzi w całość. I zobaczcie, 700 lat przed Chrystusem Izajasz pisał o narodzeniu dzieciątka z dziewicy. 700 lat przed Chrystusem. To jest Izajasz 7 rozdział, 14 werset. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, Bóg z nami. Wiecie, no, że to w zasadzie było takie trochę według kanonów żydowskich niepoprawne stwierdzenie, żeby Panna porodziła dziecko, tak? Nie mężatka, ale to było zapowiedziane 700 lat przed Chrystusem i Maria urodziła Jezusa. 700 lat okres czasu, gdzie ktoś coś powiedział i to potem się wypełnia. Za chwilę będziemy liczyć prawdopodobieństwo tego, ile zapowiedzi mesjanistyczne, jakie prawdopodobieństwo jest, że to się mogło samo jakoś wypełnić, ale to są niesamowite rzeczy. 700 lat wcześniej, zanim Jezus się urodził, został zapowiedziane jego narodziny z Maryi Dziewicy. Dokładnie tak, bo to powiedziane. Też w Michaszu 700 lat przed Chrystusem było zapowiedziane miasto, w którym on się urodzi. Czyli co? Betlejem. Michałasz, 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. 700 lat przed tym, jak Jezus się urodził w Betlejem, ktoś wiedział, ktoś był natchniony przez Boga i powiedział, że w Betlejem się urodzi Mesjasz. Niesamowite. Czasami się nad tym nie zastanawiamy, jak to jest cudowne, jak to jest ponadnaturalne, ale no dokładnie tak to jest. I Pismo się uzupełnia i składa w całość. Coś się zapowiada jako proroctwo, a potem po iluś set czy tysiącach lat się wypełnia. 1000 lat przed Chrystusem Dawid, król, zapowiedział ukrzyżowanie Chrystusa. Ale przecież kto mógł wiedzieć, że 1000 lat przed Chrystusem ludzie będą ukrzyżowani, skoro śmiercią krzyżową nikogo nie karano. Nikogo nie karano śmiercią, przybijając jego ręce i nogi. Dopiero 500 lat przed Chrystusem pierwszy raz zaczęto krzyżować, Rzymianie zaczęli krzyżować złoczyńców na krzyżu. A tu jest 1000 lat, król Dawid zapowiada i ten fragment, zauważcie, psalm 22, werset 17. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Za czasów Dawida nikt nie był w ten sposób karany. Dopiero 500 lat później pierwszy raz, a potem 1000 lat, 500 lat następne Jezus został ukrzyżowany. Był taki doktor Bruce Metzger, który napisał, że przy analizowaniu 20 tysięcy wersetów Nowego Testamentu 99,6% z nich ma swoje potwierdzenie w źródłach historycznych. Czyli praktycznie 100% Nowego Testamentu jest potwierdzone historycznie przez źródła. Źródła takie świeckie, że to się wszystko odbyło. I teraz chciałem powiedzieć o tym prawdopodobieństwie. Generalnie, ściśle rzecz biorąc, są 54 mesjanistyczne proroctwa dotyczące Chrystusa. 54 w Starym Testamencie. Różnych dodatkowych, pobocznych zapowiedzi jest od 300 do prawie ponad 400. Ale 54 są główne. I teraz, żeby wypełniło się 8 z nich, to prawdopodobieństwo, żeby się wypełniło, to jest 10 do 17. Jeden z 17 zarami, tak? Tak to jest. Znaczy, 10 razy 10 razy 10, 17 razy się modli, mnoży 10 przez 10, tak? Wiecie, jak to chodzi o to, że żeby te wszystkie rzeczy razem zapowiedziane w Starym Testamencie wypełniły się w Nowym i to jest 8 takich wydarzeń jak ukrzyżowanie, jak urodzenie Jezusa, jak urodzenie w Betlejem, żeby to wszystko razem spełniło się, to prawdopodobieństwo, żeby to się stało tak przypadkowo, jest 10 do 17. I 10 do 17 trzeba by sobie zobrazować. Więc weźmy monetę. Monetę kładziemy koło monety na terytorium całego naszego kraju i tych monet jest do 1,20 m ułożonych na terytorium całego kraju. I teraz bierzemy rękę i prawdopodobieństwo, że te 8 proroctw wypełniło, to jest jak bierzesz rękę i wkładasz rękę w te monety na terenie całego naszego kraju w wysokości 1,20 m, moneta koło monety i wkładasz rękę i wyciągasz tą jedną monetę, tą czarną spośród tych wszystkich jasnych. Z 1 do 17. Czy rozumiecie, co mówimy? Także to jest po prostu niemożliwe i dlatego nazywamy to cudem. Nazywamy to cudem, że to się stało, że to się wszystko wypełniło. Że to wszystko było zapowiadane i to, co było zapowiadane, się spełniło dokładnie w tym czasie, który miało się wypełnić. I mówimy teraz tylko o Panu Jezusie, o mesjanistycznych przypadkach. Ale jest mnóstwo różnych proroctw, które miały miejsce i wiele się już z nich wypełniło. Miały miejsce w Starym Testamencie i się wypełniły do dzisiaj. 3/4 bodajże prorostw Starego Testamentu się wypełniło już do dzisiaj. No i to prawdopodobieństwo, że to się tak mogłoby stać sobie przez przypadek jakoś tak, no to jest praktycznie niemożliwe. Tym musiała kierować ręka i to ręka Boża. Amen. Słuchałem niedawno Derka Prince'a i on powiedział takie stwierdzenie, ono mi się bardzo podoba, ono związane jest z Pismem Świętym, z Biblią, a mianowicie to, że na tyle kochasz Boga, na ile kochasz Jego Słowo. Na tyle kochasz Boga, na tyle, na ile kochasz Jego Słowo. Dlatego pytałem, czy macie Biblię przy sobie, czy ten tak zwany miecz jest przy was, jest zawsze z wami i tak dalej, no nie? I tutaj zwróćmy uwagę na Ewangelię Jana, pierwszy rozdział od 1 do 4 wersetu, znany nam fragment. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. No i jest tak napisane, jak czytamy, że Bóg jest w swoim Słowie i Bóg jest Słowem, a Słowo jest Bogiem. Dlatego taką wagę przywiązujemy do Pisma Świętego i tak dla nas jest to no, drogocenna rzecz, bo Bóg tam umieścił siebie, Bóg stworzył to Słowo, to nie jest... I chcę, żebyśmy je czytali. Obróć się do swojego sąsiada i powiedz, wiesz co, zachęcam cię, byś czytał Słowo Boże. I Ewangelia Jana, 14, werset, 1 rozdział, znany nam fragment. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo stało się ciałem. O kim mowa jest? Mowa jest o Jezusie. Amen. Dlatego no, nie uciekniemy od tego, by nazywać Słowo Bogiem i Bóg jest w Słowie, i tam znajdujemy natchnienie i tam znajdujemy to wszystko, co Bóg ma dla nas. I chciałbym powiedzieć o 11 charakterystykach Słowa Bożego. Właśnie jak Słowo Boże może do nas docierać, jak ono może nas dotykać, bo tak jest oczywiście ich o wiele więcej. To nie sposób wszystkie wymienić, tak? Ale mam takich 11, które chciałbym, abyście na nie zwrócili uwagę, i abyście otwierali swoje serca, bo to Słowo może w ten sposób wykonać potężną pracę wśród nas. I tak to jest. A więc pierwsze takie charakterystyczne dla Słowa jest to, że Słowo Boże jest ogniem. Zaczynamy od dużego C, od wysokiego C od razu. Słowo Boże jest ogniem. Może wypalać, może wykonać tą pracę, którą wykonuje ogień i to, co trzeba wypalić w naszym życiu, w naszych myślach, w naszych poglądach, w naszym podejściu do pewnych rzeczy. Słowo Boże jest w stanie to skonfrontować po prostu i zrobić z pewnymi rzeczami porządek. Jeremiasz 23:29. Słowo Boże mówi tu, czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan. I myślę, że nieraz jak czytaliście Słowo, to ono tak mocno dotykało was w tym kontekście, że coś było, że tak powiem, do zmiany. Coś było do zmiany, coś było do wypalenia. Czasami modlimy się i mówimy, Panie, pokaż mi, co mam zmienić, tak? Co jest nie tak? I w tym momencie Słowo Boże ma tą zdolność od Boga, żeby wypalić pewne rzeczy, żeby nas przepalić, jak to mówi Słowo Boże, żebyśmy byli siedmiokrotnie przepaleni jak złoto. Bo chodzi o to, żebyśmy byli bez żadnego jakiegoś takiego żużlu. Jak się oczyszcza złoto, to się je wypala siedmiokrotnie, żeby ten osad, ten żużel, kiedy się podgrzewa złoto, wychodzi na wierzch, na samą górę, wtedy się wybiera ten brud i znowu się wypala, znowu wypływa jeszcze tam jakieś resztki wypływają i to się oczyszcza i potem ten złoto jest całkowicie czyste, bez żadnych domieszek. I tak to właśnie jest ze słowem, które działa, aby nie było żadnych domieszek, aby nie było nic z cielesnego naszego ja w naszym życiu. Aby był Duch Święty, abyśmy poruszali się w Duchu Święty, aby nasz wewnętrzny człowiek, odrodzony człowiek, on właśnie dyktował naszemu życiu, w jakim kierunku mamy zmierzać, a nie cielesny człowiek, żeby tamtego ukrzyżować. Dobrze, druga cecha to jest w tym samym wersecie. Macie ją chyba tutaj nie ma na ekranie. Był na ekranie. Jest tutaj napisane. Co jest? Jest jak młot kruszący skałę. Słowo Boże też jest jak młot, który ma moc rozbić pewne takie jakieś zastygłe struktury myślenia, czy nasze jakieś takie stare myślenie, które musi być zmienione, to Słowo Boże ma moc to skonfrontować, ma moc to zmienić, ma moc w to uderzyć, abyśmy się tego pozbyli, co jest cielesne, co jest niewłaściwe. Myślę, że nikt z nas tutaj nie jest idealny. Chyba, że ktoś jest, to proszę podnieść rękę. Nie widzę, nikt nie podnosi ręki. To słowo jest właśnie po to, żeby uderzyć. Ja oglądałem taki, nie wiem, gdzie to oglądałem, czy na Facebooku był taki filmik, to dla mnie było niesamowite. Była taka potężna bryła skalna, ale no taka, nie wiem, wyższa ode mnie, dwa razy może 4 metry, 3,50 do góry i też pewnie z 5-6 metrów na szerokość. Taka bryła skalna. I człowiek miał młot i postanowił rozłupać tą skałę. No jak można młotem takim ręcznym rozłupać taką skałę? Wziął takie haki, coś takiego, no to nie haki, tylko takie gwoździe, takie stalowe jakieś gwoździe, takie, i wbijał je po kolei pionowo na środku tej skały, jeden po drugim, tak, i szło to w dół, i wbijał to jedno po drugim. Słuchajcie, on uderzając tak cały czas, skała ogromna, potężna masa skalna. On to rozbił. Przez uderzanie punktowe w te gwoździe, takie bolce, to wchodziło tam troszkę głębiej. Nie wiem, ile to czasu mu zajęło, bo to filmik trwał, jak już to robił, i rozbił całą skałę. Oczywiście bez młota by się to nie stało. Bez tych gwoździ też by się to nie stało. Bóg, będziemy mówić o tym, że słowo jest jak gwóźdź również. To jest chyba 9 punkt, czy 10. Więc jest i młot, i gwóźdź. Zaraz do tego dojdziemy, ale chciałem powiedzieć, że słowo ma tą charakterystykę. Więc jak czytasz słowo, czasami coś się może drażnić, czasami coś może być nie do końca zrozumiałe, czasami może być coś, co cię uwiera, coś cię konfrontuje, ale to nie uciekaj od tego, po prostu módl się od Ducha Świętego, co Bóg chce ci powiedzieć przez słowo, co chce może zmienić w twoim życiu. To nic złego w tym, żeby dokonywała się zmiana w naszym życiu, jeśli Bóg przez swoje słowo do nas dociera. Zmiany są potrzebne i one nie są złe, nie jesteśmy idealni. No chyba, że chcemy zostawać w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Ale myślę, że jako wierzący ludzie, którzy jesteśmy zbawieni, my nie chcemy zostać w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. My chcemy, by nasze życie szło dalej, byśmy szli dalej z Panem. By, nie wiem, nowe objawienia przychodziły do naszego życia, by nowe wizje przychodziły do naszego życia, byśmy byli bardziej otwarci na relacje z innymi ludźmi, byśmy angażowali się w służbę dla innych w kościele, czy też na zewnątrz, i może pewnych rzeczy nie być, słowo może coś pokazywać, to się nie bój, niech ono wykona swoją pracę. Może trzeba jeszcze raz przeczytać, żeby ten młot uderzył 2 czy 3 razy, ale to wszystko jest ku dobremu, żeby wzrastać, żeby iść do przodu. Nie, Jeremiasz nie powiedział przez przypadek tego, że słowo jest jak młot, jest jak ogień. To nie jest przypadek. To jest słowo natchnione przez Boga i dlatego dzisiaj o tej charakterystyce mówimy i chodzi o to, żeby być otwartym i jeśli trzeba poddać się Bożemu działaniu przez słowo, bo ono chce działać w naszym życiu. Chce działać Słowo Boże w naszym życiu. Powiedz, Słowo Boże chce działać w moim życiu. Amen. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chwała Bogu. Kochani, trzecia rzecz. Słowo jest jak pochodnia. Jest jak lampa. Psalm, mówiliśmy o tym psalmie. Psalm 119, werset 5. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czasami nam się wydaje, że wszystko widzimy, ale my patrzymy, to czego my używamy, jak się tylko obudzimy, to naszych oczu fizycznych. I my żeśmy się już tak nauczyli patrzeć oczami fizycznymi, że po prostu zapominamy, że są jeszcze oczy duchowe. I to, co w świecie ludzie funkcjonują to w oparciu o to, co widzą, oczami fizycznymi, ale my mamy ten przywilej jako nowonarodzeni ludzie, by patrzeć oczami duchowymi, żeby widzieć inaczej, żeby widzieć więcej, żeby widzieć to, co widzi Bóg. I Bóg chce nam oświetlać nasze nogi, Bóg chce nam dawać światło na nasze ścieżki i tą lampą, tą pochodnią jest właśnie Słowo Boże. Że ty masz gdzieś iść i po ludzku ty wszystko widzisz, całą drogę, ale jest jeszcze wgląd duchowy dla twoich nóg, gdzie naprawdę masz iść, gdzie naprawdę masz zmierzać. I Słowo Boże ma tą moc oświetlić twoje nogi w taki sposób, jaki ty sobie nie wyobrażasz i jest w stanie Słowo Boże pokazać ci dla twoich nóg, gdzie masz zmierzać i oświetlić twoje drogi. I nagle okaże się, że Słowo Boże pokaże ci pewne niebezpieczeństwa, które nie widziałeś patrząc oczami fizycznymi. Pewne przeszkody, które nie widziałeś oczami fizycznymi, ale dla oczu duchowych Słowo Boże pokazuje pewne przeszkody i że ty masz ominąć pewne rzeczy, a nie wpaść na nie i się rozbić. Czy czytając słowo, mieliście takie wrażenie, że ono wam faktycznie pokazuje pewną rzeczywistość, która jest przed wami? No, widzę, że niektórzy kiwają głowami. Także właśnie o to chodzi. Słowo jest lampą. Tam, gdzie jest... Dzisiaj mówiliśmy o tym, kiedy bierzemy słowo, to zbliżamy się do światła. Kiedy bierzemy słowo, czytamy list do Efezjan, zbliżamy się do światła. Kiedy bierzemy psalm pierwszy, zbliżamy się do światła Bożego. Kiedy bierzemy, czytamy pierwszą księgę Samuela, zbliżamy się do światła. Ono zaczyna świecić dla nas. Zaczynamy widzieć to, czego nie widzieliśmy oczami fizycznymi, zaczynamy widzieć to, co Bóg chce nam pokazać w świetle swojego światła, swojego światła. To jest lampa ducha. Są też takie rzeczy jak wybory. W naszym życiu czasem i mamy podejmować pewne decyzje. I też właśnie jest Słowo Boże, które nam rozświetla sytuację i nam pomaga podjąć właściwe decyzje. Jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o pewne relacje, które mamy mieć z kimś i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko wybory, które nas czekają. Ciągle nas czekają i ciągle mamy z nimi do czynienia. Ale mamy Słowo Boże, które jest darem i oświetla. Kiedy nie widzisz pewnych rzeczy, kiedy nie rozumiesz pewnych rzeczy, naprawdę idź do Słowa. Ono na pewno da ci światło na daną sytuację i podpowie ci. Słowo Boże podpowie ci, co masz zrobić. Oczywiście ty to musisz zrobić, Ty masz tymi nogami iść, ty masz iść, wejść na ścieżki pewne, gdzieś światło je oświeca, ale no, ty będziesz widział. Będziesz widział, gdzie iść. Światło też rozświetla ciemności, także mamy wtedy jasność. Wtedy po prostu zaczyna to wszystko wyglądać bardzo jasno, w którym kierunku mamy iść i co mamy robić. Amen? Czwarta rzecz. Słowo jest jak lustro. To znamy z listu Jakuba, tak? Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. I potem dalej jest napisane, że odszedł i zapomniał, jakim jest. Słowo Boże jest lustrem, jeśli na nie patrzysz, i zawsze ci pokaże to, jak Bóg na ciebie patrzy. Jak cię kocha, jak jesteś dla Niego cenny. Przy czym człowiek, który jest cielesny, kiedy weźmie lustro i zobaczy, jakim jest, odejdzie i zapomni, co widział w lustrze, co Bóg mu pokazał. I będzie z powrotem postępował niewłaściwie. Ale lustro jest przede wszystkim, Słowo Boże jest tym, co pokazuje ci, jakim Bóg cię widzi. Jak jesteś dla Niego cenny, jak jesteś dla Niego ważny, co Chrystus dla ciebie zrobił, jak cenną jest krew Jezusa przelana za ciebie. Tym jest Słowo Boże. Pokazuje nam naszą tożsamość. Pokazuje nam naszą tożsamość. I kiedy odejdziemy, a wejrzeliśmy w doskonały zakon wolności, nie będziemy bezradni, nie będziemy bez działania, będziemy twórczy i będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Ale co jest ważne, to brać słowo, by na nowo zobaczyć siebie w lustrze, jakim Bóg ciebie widzi, jakie ma dla ciebie plany, jak cię kocha, jak jesteś dla Niego ważny. I nie zapominać tego. I cały czas pamiętać o tym. Bo w Słowie jest mnóstwo, całe Słowo jest natchnione między innymi po to, aby nam powiedzieć, jak Bóg nas kocha. Całe dzieło Jezusa, całe dzieło Krzyża jest tym, co Biblia mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Został człowiek umiłowany przez Boga. I ciągle z Biblii ten przekaz płynie. Ciągle płynie. Dlatego trzeba brać świeżą zachętę i w tym lustrze się, co? Przeglądać. Przynajmniej taki kontekst jest tego fragmentu. Nie taki, że będą ci pokazane przede wszystkim błędy, tylko będzie ci pokazane to, jak bardzo Bóg cię kocha. I że masz to pamiętać i masz w tym chodzić. Piąta rzeczywistość to jest, że słowo jest jak mleko. Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Biblia mówi, że my jesteśmy już zbawieni, ale tu jest powiedziane, że mamy wzrastać ku zbawieniu. Mamy cały czas trwać w zbawieniu. Słowo Boże jest jak mleko, jak pokarm dla niemowląt, abyśmy wzrastali jako nowonarodzone niemowlęta ku zbawieniu. Aby to zbawienie, tożsamość zbawionego cały czas była w nas żywa, świeża i nowa. Czasami nam się wydaje, że to już znamy, ale powiem wam, że to, że dziecko pije mleko jednego dnia, to znaczy, że drugiego się nie opiera i mówi, no już znam to, już piłem, dzisiaj nie będę pić. Nie, dla nowonarodzonych Słowo Boże jak mleko jest na każdy dzień i to jest też mamy teraz wnuczkę, tak, Ulkę, to powiem wam więcej. Jako nowonarodzona, ona ma dzisiaj 4 miesiące, ponad 4 miesiące, Ulka ma, to wiecie, ona pije co parę godzin, tam siedzi z tyłu. Ona pije co parę godzin mleko i po prostu jest, i się cały czas się domaga. Jak mija parę godzin, to ona na nowo chce pić. W nocy też jest tam chyba pobudka raz czy drugi i Klaudia ją karmi. Tak? Zgadza się? Klaudia kiwa głową, właśnie. Czyli mała? Co trzy godziny pije mleko, zobaczcie. Także to pojęcie mleko jest, musimy brać tak właśnie z tej rzeczywistości naturalnej. Jeśli maluchy piją mleko co trzy godziny, to my tak naprawdę powinniśmy też co trzy godziny tankować. Słowo Boże. No i mieć taką zasadę, być pokorni. Nie, ja już jestem dorosły, dojrzały, ja mogę tam... Jest takie coś, teraz wam powiem, przeczytam, Fred Francis Bosworth. Fred Francis Bosworth to był taki człowiek, którego Bóg uzdrowił i on zaczął służbę uzdrowienia na przełomie XIX i XX wieku. On w 50 roku, 1958 zmarł. I ten człowiek powiedział coś takiego, że ludzie wierzący jedzą 3 posiłki dziennie każdego dnia, ale w przypadku Słowa Bożego to raz na tydzień w niedzielę jedzą skromną kanapkę. To jest problem, dla którego wielu wierzących ludzi jest z takich słabych duchowo, że od niedzieli, od nabożeństwa wezmą coś z kazania, się nakarmią i potem cały tydzień nie mają słowa w swoim życiu. Ale codziennie jedzą 3 posiłki minimum, śniadanie, obiad i kolację. I on chciał przełożyć to na to, żeby wierzący ludzie, tak jak w świecie naturalnym jedzą, tak żeby też jedli w świecie duchowym. 3 razy dziennie, żeby brali Słowo Boże. Wiesz, i chcę cię zachęcić. To możesz mieć plan czytania Biblii, możesz nie mieć. To zależy. Ale możesz sobie wypracować pewien taki nawyk, żeby te 3 razy dziennie, już nie mówię co 3 godziny, jak w przypadku Ulki, pić to mleko, ale mieć taki nawyk konsumowania słowa. Te 3 razy może dziennie psalm, przypowieści Salomona, jakiś fragment, Ewangelię Jana, listy, coś sobie wziąć i przeczytać, i się nakarmić, i przez chwilę rozważyć, i znowu mieć przerwę, i znowu się nakarmić. Można to nawet robić w parze z tym, jak jesz normalnie jedzenie. Na przykład jesz śniadanie, to przed zjedzeniem śniadania przeczytać psalm, 2 psalm, albo 112 psalm. I potem zjeść śniadanie. I przyszedł obiad, przed obiadem wziąć sobie i przeczytać coś z Ewangelii, Ewangelię Marka, na przykład 11 rozdział, albo parę wersetów chociaż, tak? I chwilę porozważać. I potem zjeść obiad. I tak przed kolacją. Żeby się karmić słowem, żeby brać to duchowe mleko, którym jest Pismo Święte. Bo nie przypadkowo jest to nazwane duchowym mlekiem. Jest to nazwane duchowym mlekiem, abyśmy to traktowali jak duchowe mleko. I konsumowali tak, jak te niemowlęta tak konsumują. Pismo Święte, bo to nam da siłę. To nam da duchową siłę. To nam da duchowy wzrost. Amen?
Amen.
Okej. Okay. Czyli mamy. Kolejna rzecz. Słowo jest jak nasienie. Słowo jest jak nasienie. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo jest jak nasienie. Ewangelia Łukasza 8:11. A, tamten fragment to był 1 Piotra 1:23. 1 Piotra 1:23. A tu jest Łukasza 8:11. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. I znowu jest jakieś porównanie. Tam było mleko, teraz mamy ziarno. Jak ziarno, co z ziarnem się dzieje? Ziarno musi wpaść w glebę. I żaden mądry rolnik nie idzie następnego dnia i nie patrzy, czy już wyrosło. Bo to tak nie jest. Ziarno musi się obumrzeć w glebie, to trwa jakiś czas i to bardzo wolny jest ten proces rozwoju, ale jest procesem stałym. jest procesem stałym, ziarna wzrost. I tak też mówi Biblia, że nie tylko jest mlekiem, ale jest ziarnem, to znaczy, że rośnie powoli, ale cały czas do pełnego owocu, wykonania owocu i zadania, które dla ziarna zostało przeznaczone. Czyli jak bierzesz słowo i czytasz taki psalm, to wierz mi, nie od razu może zauważysz efekt, pełen efekt po przeczytaniu słowa. Ale zasiane jest ziarno w twoim sercu i wykonywana jest praca tego ziarna, tego słowa, które przeczytałaś. I to zagości się w twoim sercu, rozkrzewi w twoim sercu i wyrośnie jako pełny owoc. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, nie ma go dzisiaj tutaj, i on mówi, że głosił Ewangelię tam raz, czy drugi, czy piąty. On dużo głosi, świadczy o Jezusie ludziom. I mówi, że sam się zastanawia, jak to jest, że kiedy głosi, to przychodzą mu wersety i słowa, które ma powiedzieć na daną sytuację. Wiecie, on kiedyś wziął to ziarno, czytał i ono weszło w jego serce i przyszedł moment wzrostu i teraz są owoce. I on mówi słowo, które kiedyś przeczytał teraz i mówi, nawet nie pamiętałem, że je czytałem ostatnio, ale ten fragment był potrzebny mi i powiedziałem ten fragment z Pisma, jak głosiłem Ewangelię i to trafiło w dziesiątkę do tej osoby, do jej serca. Ziarno działa. Dzisiaj możesz nie widzieć tego efektu, ale ono wykonuje swoją pracę i rośnie w tobie i w pewnym momencie będzie owoc, może w jakiejś sytuacji będziesz musiał, nie wiem, obronić się przed jakimiś oskarżeniami i tak dalej i przyjdzie słowo mądrości, które zostało przeczytane, zasiane w ciebie i wykona swoją pracę i będzie chwała dla Boga. Także pamiętajmy, że to tak wygląda, ale nie zniechęcajmy się, jeśli od razu nie widzimy efektu, bo to jest jak ziarno. Zasiane w glebę serca i powoli sobie rośnie i wykonuje pracę. Słowo wykonuje pracę, powoli, ale skutecznie. I wszystko rośnie, rośnie aż do pełnego owocu. Amen. Siódmy punkt to jest słowo jest jak miecz. To znacie z Hebrajczyków, 4 rozdziału, 12 wersetu, między innymi, o z listu do Efezjan również. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże, tak? Tak jest napisane? Że słowo, z mieczem ducha jest Słowo Boże. Ale tu Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Od tego zaczniemy. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. To się tak wydaje, że czyta się Biblię, no jakaś historia biblijna, coś co tam jest napisane i to tyle. Biblia mówi, że to jest żywe. Słowo Boże jest żywe. Powiedz, Słowo Boże jest żywe. Pamiętaj, kiedy otwierasz Pismo Święte, Biblię, to podchodzisz do żywego słowa. Nie podchodzisz do zwykłej książki, tylko podchodzisz do żywego słowa, które żyje i trwa. W Piotrze chyba jest napisane, że ono żyje i trwa na wieki. Słowo Boże, żyje i trwa. Ono jest żywe. I po drugie jest skuteczne. A ono jest posłane, by wykonać swoją pracę i to zrobi bezwzględnie. Skutecznie, bo ma tą moc. Jest żywe i skuteczne. Nie tylko żywe, ale no, skuteczne dla twojego życia. Jeśli chcesz coś od Pana, jeśli chcesz, by coś się stało, czytaj Słowo Boże, a ono jest żywe i skuteczne. I wykona pracę i staniesz się inną osobą. Bo nie ma możliwości, żeby było inaczej. Ponieważ Biblia to jest jedyna księga, która jest żywa i trwa na wieki. I w niej jest prawda, bo Biblia mówi, że w niej jest prawda. Słowo jest prawdą, jest napisane w Ewangelii Jana. I skutecznie wykona to, do czego zostało posłane. To by trzeba było przeczytać sobie Jeremiasza, 1 rozdział, tak? i Izajasza 55 rozdział. Tam jest napisane o tym, że Pan czuwa nad tym, by wypełnione zostało Jego słowo. Nie? Ono nie wraca puste, lecz wykonuje pracę, do której zostało posłane. To są te fragmenty. Jeremiasz 1 rozdział i Izajasz 55. Czyli jest i co? I słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. W czym jest skuteczne to słowo? Przenika do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku kości, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo, planem słowa jest, aby rozjaśnić sytuację, jak jest. Jak jest w twoim życiu, co jest dobre, co jest niedobre, co jest twoją motywacją, co jest niewłaściwą motywacją. Te wszystkie tajniki serca, te wszystkie tajniki między duszą a duchem, gdzie trudno jest rozdzielić ducha od duszy, słowo jest w stanie to przeciąć, jest w stanie to rozdzielić. Zamysły serca jest w stanie wykryć i zbadać i pokazać. To jest taki, Słowo Boże to jest detektyw. To jest taki detektyw, który wykrywa wszystko. Oczywiście, no, jeśli nie czytamy, no to nie poddajemy się takiemu działaniu jak miecz obosieczny, ale też wtedy nie będziemy wzrastać. Nie ma opcji. Nie będziesz wzrastać, jeśli nie czytasz słowa. Duchowo nie będziesz wzrastać. Nie ma takiej opcji. To jest niemożliwe. Słowo Boże jest od tego, aby konfrontować, aby była rozdzielona sprawa ducha od duszy, czyli i zamysły serca, i myśli, i zamiary serca były osądzone. Czasami nie wiemy, jakie są nasze motywacje w pewnych sytuacjach. Może nawet nie do końca widzimy, co chcemy zrobić, z jaką motywacją chcemy to zrobić. Słowo Boże nam pokaże. Słowo nam pokaże, w jakim miejscu jesteśmy. Bo planem jest, abyśmy z właściwych motywacji żyli. Z właściwych motywacji żyli. I aby to były te motywacje, które są Bożymi motywacjami, które wynikają z miłości do Boga, z miłości do bliźniego, bezwarunkowej miłości, aby takie to były motywacje, a nie jakieś inne. Jakieś własne, nie wiem, bo czasem mamy takie własne ambicje. To wszystko jest w stanie słowo skonfrontować i osądzić. Nie by nas potępić, ale by nas wprowadzić na nowy poziom. Skonfrontować, by nas wprowadzić na nowy poziom. Nie potępić. Dlatego my też nie możemy potępiać. To tak a propos. Bo czasami mamy taką chęć, aby komuś wyjaśnić, w jakim jest błędzie. My nie jesteśmy od takiej roboty. My jesteśmy od kochania bezwarunkową miłością. I błogosławienia, nawet swoich wrogów, swoich nieprzyjaciół. A co dopiero braci i siostry w Chrystusie. Tam powinien iść przekaz przez SMS-y, przez maile, tylko jeden. Jesteś błogosławiony, kocham cię. Niech cię Pan prowadzi. Jeśli nic więcej nie wiesz, to na pewno możesz wysłać. Dobra, 8. Słowo Boże jest jak woda. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Efezjan 5:26. Jezus oczyszcza Kościół kąpielą wodną przez Słowo. Słowo Boże jest jak woda, która oczyszcza. Wiecie, w życiu jest tak, i chyba się ze mną zgodzicie, że po prostu jakiś czas musimy umyć ręce. Co jakiś czas musimy się umyć też. Co jakiś czas, chyba wszyscy tutaj, przydarza nam się wziąć prysznic. Albo kąpać w wannie, jak ktoś prysznica nie ma. Tym jest Słowo Boże. Ma nas obmywać. To nie jest żadna krzywda, to nie jest żaden, tak jak dzieci są takie brudaski, nie chcą się myć. Nie? A, ja nie chcę. To jest obmywanie przez kąpielą wodną, przez Słowo, bo się po prostu żyjemy w świecie i możemy się ubrudzić, możemy gdzieś tam zabrudzić, ale potrzebne jest nam słowo jak woda, które nas oczyszcza i nas obmywa. I to tak powinniśmy potraktować jak z tym prysznicem, jak z tym myciem rąk przed posiłkiem. Tak potraktować słowo. że ono przyjdzie i ono nam coś pokaże, aby nas obmyć. I to jest naturalne, ale to, że mamy być obmyci, nie oznacza, że jesteśmy strasznymi brudasami. Albo że nasze życie jest przegrane. Nie. Jezus powiedział, jesteście czyści dla słowa, które wam powiedziałem. Tak? Tak powiedział? Jesteście czyści dla słowa, które wam powiedziałem. Ale też powiedział, chyba żeby nogi umyć. Nie? Chyba żeby nogi umyć. Czyli jesteśmy obmyci, odrodzeni w Chrystusie, ale żyjemy w tym zewnętrznym świecie, mamy duszę i potrzebujemy co jakiś czas być obmyci. I to nie jest żadna tragedia, jest to normalny proces, abyśmy cały czas byli obmywani, czyli cały czas byli uświęcani. I Słowo to robi. I pozwólmy sobie na to. Idźmy pod prysznic. Bierzesz Słowo i Panie Boże, idę pod prysznic. Będę teraz mył ręce. Co chcesz mi powiedzieć? Może coś jest, co trzeba obmyć? Twoje Słowo niech działa. I będą się działy rzeczy. Amen. Dziewiąty punkt. Słowo Boże jest jak gwóźdź. Kaznodzieja Salomona 12:11. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Tak jak mówiliśmy o tym gwoździu, który jest potrzebny, żeby tam przybić tym młotem tą skałę rozłupać. Gwóźdź jest również do tego, żeby coś na nim powiesić. Tak? Słowo Boże jest jak gwóźdź. Wbijesz gwóźdź w ścianę, to potem możesz powiesić kurtkę czy coś, i to będzie trzymać. Czymś takim jest Słowo. Jest jak gwóźdź. Są prawdy Boże, które powinniśmy się ich uczyć na pamięć Słowa Bożego. Jest Słowo Boże, które po prostu nas jest takim punktem, na którym możemy się oprzeć, na którym możemy stanąć, trzymać się jak gwóźdź. To nie jest przypadek, że to jest tak nazwane. Czy masz takie gwoździe w swoim życiu? Czy masz takie prawdy Słowa Bożego, o które się trzymasz? Konkretnie możesz je powiedzieć, nazwać. To jest prawda, którą otrzymałem od Boga i jej się trzymam. Tak to powinno wyglądać. Tu jest napisane mocno wbite gwoździe. To są zebrane przypowieści. To są prawdy Bożego Słowa, które powinny być mocno wbite dla korzyści naszego życia. Amen. Dziesiąty punkt, już kończymy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowo Boże jest pokarmem, jest chlebem. Większość ludzi z Ukrainy do wszystkiego je chleb. Do sałatki, do zupy, do drugiego, do ziemniaków. Wszędzie jedzą chleb. To tak mają. Słowo Boże z ust jest jak chleb. I znowu wracamy tutaj do tego mleka, jest nazwane, bo są jakby trzy pojęcia, jeśli chodzi o Słowo Boże. To jest mleko, to jest chleb i to jest co? Trzecia rzecz. Piąty rozdział Hebrajczyków. Twardy pokarm. Te trzy rzeczy, trzy tożsamości Słowa Bożego. Czyli potrzebujemy mleka, potrzebujemy chleba i potrzebujemy stałego pokarmu, tak? Czyli już tam schabowego. I to wszystko jest nazwane w Słowie, że to są te trzy rzeczy. Alleluja. I z taką myślą zachęcam was, abyśmy czytali po prostu, że my po prostu jemy Słowo. Bierzemy i czytamy Słowo. Ja teraz czytam Ewangelię Marka, jestem w 12 rozdziale i po prostu traktuję to jako Słowo. Nie wszystko pamiętam, co przeczytałem, bo tych historii jest mnóstwo, ale po prostu pilnuję, żeby każdego dnia wieczorem kolejny rozdział przeczytać i czytać sobie Ewangelię Marka i analizować, rozważać, co tam jest napisane. I biorę to jako chleb. Po prostu jem. Niewiele może przeżywam momentami, czasami coś mnie dotyka bardziej, ale biorę każdego dnia chleb i jem chleb Słowa Bożego. 11. Przypowieści Salomona 4:22. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. I tylko tą drugą część chciałbym dzisiaj poruszyć. Słowo jest jak lekarstwo. Można powiedzieć, że słowo jest jak tabletki albo krople, krople do nosa, cokolwiek, krople do uszu. Zależy, czego potrzebujesz. Lekarstwo to są czasem krople do oczu, do uszu, do nosa. Czasem to są tabletki, takie czy inne. To Słowo Boże jest lekarstwem dla całego ich ciała. Dla całego ich ciała. I tak to traktujmy, że jeśli lekarz na przykład jesteśmy przeziębieni, no to na przeziębienie jakieś tabletki by trzeba było wziąć i lekarz by przypisał, że co 3 razy dziennie po 2 tabletki. To ty po prostu bierzesz Słowo Boże i 3 razy dziennie bierzesz tabletki Słowa Bożego. I bierzesz na przykład, weźmy na ten przykład, Psalm 103. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Tak jest napisane. Leczy wszystkie choroby twoje. I bierzesz tą tabletkę, rozważasz, czytasz i 3 razy dziennie bierzesz to. Możesz Psalm 107 też tak wziąć. Tutaj jest. Pan posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. Widzicie? Pan posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. Słowo jest lekarstwem. Słowo przynosi uleczenie. Pan posłał swoje słowo, aby ich uleczyć. On leczy wszystkie twoje choroby. I to jest twoja tabletka i to jest twoje lekarstwo dla całego twojego ciała. Chwała Bogu. Alleluja. Trochę tego było, ale już się skończyło. Bóg jest dobry. Amen. Amen.